Ci, Panie, za to, że Ty jesteś obecny wśród nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty masz troskę nad nami wszystkimi, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty przychodzisz w Duchu Świętym do nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że dotykasz się naszych serc, Panie. Tak pragniemy, abyś przemieniał nas, przemieniał nasze serce, Panie, aby były miękkie i poddane Tobie, Panie. Abyśmy mogli przez wiarę widzieć to, co jest niewidzialne, Panie. Abyśmy mogli zdobywać to, co jest niemożliwe do zdobycia, Panie, tylko z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy. Amen. Pastor Artur Surowski jest pastorem w Berdiańsku, w Ukrainie, ale najpierw podczas pieśni zbierzemy kolektę.
Chwała Ci, Panie, za Twoją wielkość i za Twoją miłość. I za to, że się przyznajesz do nas. Że jesteś tutaj duchem swoim. Że możemy Ciebie odczuwać. Że poczuwamy zmianę. I nie jest to emocje, nie są. Ale jest to realność. I takie mam słowo. Niektórzy myślą, że na co ja tam jestem Bogu potrzebny. Ty jesteś potrzebny, choćbyś nawet na łóżku cierpienia to jesteś potrzebny. Bo przez swoją postawę może się wielu nawrócić. Panu potrzebni są ludzie. Mówi się, Bogu niepotrzebne pieniądze, Bogu niepotrzebne ludzie. Potrzebni są. Potrzebni są. On chce odebrać chwałę i chce przez nas działać, aby innych przyprowadzić do Królestwa swojego. Dziękuję Ci, Panie, za tych wszystkich ofiardawców i za ten dar tutaj złożony. Pomnażaj go, aby służył, Panie, ku Twojej chwale. Amen.
To mamy takie głoszenie, że nabożeństwo będzie w niedzielę o godzinie, tak jak zwykle, 10:30. Po nabożeństwie o godzinie 14:00 będzie już zaczynany, będzie się zaczynał montaż labiryntu. I wszyscy, którzy są zapisani do pomocy, to są proszeni, żeby zostać i pomóc w ustawianiu tutaj, w przesuwaniu krzesełek i tak dalej. Ani Agnieszka. Agnieszka, jesteś tam, tak? Z plakatami, jak to miało wyglądać? Będą, każdy ma część wziąć, czy ktoś będzie do tego? Myślę, że już teraz można wziąć od dzisiaj te plakaty. Po kilka i rozwiesić gdzieś tam w miejscach, których tam wiecie, gdzie są publiczne i gdzie można zawiesić te plakaty. To tyle z ogłoszeń. Zapraszamy brata pastora Artura Surowskiego.
Halleluja! Halleluja! Chwała naszemu Bogu! Jezus żyje! Jezus żyje! Jezus żyje! I jest wciąż ten sam. Wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Kochani, już dwa razy po kolei mówimy o konkretnej rzeczy. Na pewno już wszyscy pamiętają, o czym mówiliśmy przez ostatnie dwa nabożeństwa. Mianowicie mówiliśmy o czym? O rozsądku, tak, ale nie tylko o rozsądku. Mówiliśmy konkretnie o czym? O duchowej służbie, czyli rozsądnej służbie, czyli mądrej służbie, tak? Amen? I wiecie co? Tak naprawdę to, o czym mówimy, jest rzeczą bardzo prostą. Bardzo prostą. Rozsądne służenie Bogu polega na tym, aby odejść od religii i podejść do wszystkiego z wiarą. Amen? Nawet prosta rzecz. Religia mówi, jak mówisz kazanie, to nie wypada przerywać, brać ze sobą jakiś kubek i sobie pić w tym czasie. A wiara mówi co? Jak czujesz, że po kawie coś źle się dzieje nad żołądkiem, to najprostsza rzecz troszeczkę wody. Dlaczego o tym mówię? To nie jest jakiś przerywnik w moim zwiastowaniu, ale to jest kontynuacja tego wszystkiego, o czym mówimy. Dlatego, że Jezus tak naprawdę był solą w oczy wszystkich faryzeuszy, saduceuszy, arcykapłanów, wszystkich tych, którzy postępowali według wszelkich prawideł religijnych. Religia mówi, nie wypada. Nie wypada zachowywać się tak, jak nie wypada. A skąd wiesz, że nie wypada? Bo jest ogólnie przyjęte, bo wszyscy to wiedzą. Bo kiedy jesteś pod naciskiem ducha religii, to sam stojąc tutaj myślisz sobie, a nie będę brał tego kubka. Bo co sobie pomyślą? Bo będą komentować. Bo nie zrozumieją. Bo nie wypada. Religia mówi, bo nie wypada. Czasem ludzie nie mogą, wiecie, emocjonalnie reagować. W jakim sensie? Nie sztucznie, ale prawdziwie emocjonalnie reagować na obecność Boga. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze co robią, no przecież jestem w kościele, przecież jestem w zborze. Co pomyśli sobie ten brat? Co pomyśli sobie tamta siostra? A człowiek, który po prostu ufa Bogu jak dziecko, on nie będzie zwracał uwagi na to, co sobie pomyśli brat albo siostra. Dlaczego? Dlatego, że on wie, że to jest problem brata albo siostry, co sobie o nim pomyślał. Amen? Jeśli wiesz w sercu, jeśli wiesz w środku, że jesteś we właściwej pozycji względem Pana, nic ci nie będzie przeszkadzać chwalić Go tak, jak chce chwalić Go twoja dusza, jak chce chwalić Go twoje serce. I rozumna służba Bogu to jest służba w wolności. To jest służba, kiedy nic cię nie ogranicza, kiedy nic cię nie ściska, kiedy nie ma gniotu religii. Kochani, za co tak naprawdę postąpili tak z Jezusem, jak postąpili? My wiemy doskonale, że to była wola Boża. Wiemy doskonale, że Bóg to przygotował już dawno, dawno temu. Tak? Chociaż to dzisiaj dziwnie brzmi, prawda? Ale Bóg to przygotował od wieków. Jeszcze przed wiekami Bóg wszystko zaplanował. Natomiast to nie jest tak, że Bóg włożył w myśli każdego faryzeusza, każdego saduceusza, każdego arcykapłana, że Bóg włożył konkretne myśli w głowę, w serce tych ludzi. Ich postawy formowały się długi czas. I dlatego Bóg, wiedząc już wcześniej o tym, jakie będzie serce swojego narodu, mówił o tym, że mają serce jakie? Skamieniałe, zatwardziałe. Pamiętacie, czytaliśmy w niedzielę, że czczą mnie tylko ustami. Mają mnie na ustach, mają mnie w ustach, mają mnie w konkretnych znakach, w konkretnych obrzędach. Ale serce jest daleko. To jest właśnie to, co z ludźmi robi religia. Że serce jest daleko, a ważne jest na zewnątrz, jak wygląda to, jak wygląda twoja relacja z Bogiem. Co inni zobaczą w twojej relacji z Bogiem. I czasem można siąść, tak wiecie, na nabożeństwie, może nawet przed nabożeństwem. Siąść, zamknąć oczy. Czasem ktoś przychodzi po prostu zmęczony po pracy. Czasem ktoś przychodzi, ma różne problemy i siądzie tak, wiecie, z opuszczoną głową i siądzie niby taki zamyślony i myślisz sobie, ale ten brat ma relację niesamowitą, społeczność z Bogiem. Ale przecież nigdy nie wiesz, co się dzieje w jego sercu. I na odwrót. I wiecie co? Tak naprawdę Jezus ucierpiał przez to, że nie prowadził się jak religijni przywódcy. Że nie był taki jak oni. Że przychodził do ludzi zupełnie inaczej. Przeanalizujmy sobie niektóre rzeczy. Przecież tak naprawdę to, żeby spotkać się z którymkolwiek, z faryzeuszy, z saduceuszy, przeważnie trzeba było pójść tam, gdzie oni przebywali. A najczęściej oni przebywali gdzie? W synagogach, na rogach ulic, w specjalnych miejscach. Kapłani oczywiście gdzie przebywali? Arcykapłani gdzie przebywali? W świątyni. W świątyni przy ołtarzu. Najczęściej można było ich spotkać. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Przychodzi Jezus, który zupełnie odwraca strzałkę. To już nie ludzie idą do kapłanów, to już nie ludzie idą do uczonych w piśmie, to już nie ludzie idą tam. To On idzie do ludzi. Pamiętacie różne sytuacje, można tutaj mnożyć przykłady. Pamiętacie Zacheusza? Na przykład. Najprostszy przykład. Konkretna sytuacja, konkretny człowiek. Człowiek, który miał problemy. Człowiek, który nie był świętoszkiem. I w ogóle daleko mu było do świętości. Daleko mu było tak naprawdę do wiary. Jego myśli, jego serce, jego dusze zaprzątały zupełnie inne rzeczy. Zaprzątały bogactwa, którymi mógł po prostu zapełnić swój własny dom. I teraz Jezus, kiedy przychodzi i kiedy go widzi, przecież... Czy Zacheusz krzyczał? Z drzewa krzyczał? To inni krzyczeli. Ale Zacheusz w ogóle nie krzyczał. Tylko wylazł na drzewo, żeby go zobaczyć. I pamiętacie słowa Jezusa? I Jezus mówi do niego: Zacheuszu, zejdź prędko.
Dlaczego?
Bo dziś stanie się coś przedziwnego. Dziś stanie się coś cudownego. Bo dziś nie będę ci mówił, o, przyjdziesz do świątyni, albo przyjdziesz do synagogi, albo przyjdziesz na róg ulicy i tam porozmawiamy. Ale Jezus wchodził na ich terytorium. Tam, gdzie oni się czuli dobrze. Tam, gdzie oni się czuli bezpiecznie. Tam, gdzie oni czuli się jakby włodarzami sytuacji. Panującymi nad sytuacją. I wchodząc tam, zawsze Jezus robił coś, co zupełnie wywracało do góry nogami ich życie. Zupełnie. I w przypadku Zacheusza to spotkanie z Jezusem zaowocowało czym? Zupełną przemianą myślenia. Do spotkania z Jezusem on myślał tylko o tym, jak się wzbogacić, jak więcej wziąć. Po spotkaniu z Jezusem, czy przy spotkaniu z Jezusem, zobaczcie, jak diametralnie zmienia się jego myślenie, jego patrzenie na wszystko. I mówi, połowę mojego majątku rozdaję ubogim. To jest pierwszy krok. Czyli zobaczcie, połowy majątku już nie ma. I dalej mówi, jeśli kogoś skrzywdziłem, a już połowy majątku nie ma, już mógł nic nie mówić. Mógł dalej milczeć. Mógł po prostu rozdać ubogim. Ale mówi, jeśli kogoś skrzywdziłem, pamiętacie, co powiedział? Zobaczcie, jak niesamowicie zmieniło go spotkanie z Jezusem. To było coś niesamowitego. Gdyby
przychodził do świątyni, gdyby przychodził do synagogi, prawdopodobnie tam słyszałby co innego, a może nawet inaczej można by powiedzieć, że właśnie dlatego prawdopodobnie rzadko tam bywał, że nic przedziwnego tam nie mógł usłyszeć. Rozumne, mądre służenie Bogu, rozumna służba Bogu, to nie są religijne wypełniania jakichś zobowiązań wobec Boga. Chociaż jesteśmy niewolnikami i mamy zobowiązania. Ale zobaczcie, że Jezus przyszedł i w ogóle zmienił wszystko. Zmienił w ogóle sposób myślenia. Wcześniej mówiło się o tym, że wypełniając zakon, wypełniając prawo, można dostąpić czego? Usprawiedliwienia, zbawienia. Można być przed Bogiem, jeśli wypełniłeś prawo. I oni wiedzieli doskonale, że nie byli w stanie we wszystkim wypełnić prawa, wypełnić zakonu. Wiedzieli to doskonale. Ale wielu się starało. I to myślenie na długo niestety jeszcze pozostało w chrześcijaństwie po przyjściu Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy do kościoła niestety weszły tłumy pogan nienawróconych, nie spotkawszych Chrystusa żyjącego. I dlatego to myślenie stare, które było zarówno i w Żydach, jak i w poganach, to myślenie do dzisiaj, niestety, do dzisiaj ciąży na wielu chrześcijanach. Dlaczego wielu się oskarża? Dlaczego wielu nie przyjmuje daru zbawienia przez wiarę? Dlatego, że długie lata im mówią, musisz robić to, musisz się modlić tak. Po prostu wkładają w głowę, w serce, w rozumienie Boga zupełnie nieprawdziwe rzeczy. Zupełnie nieprawdziwe. Te religijne, te stare, te konserwatywne, czyli zakonserwowane, czyli nieodnawiające się. Bo wiecie co? Tak naprawdę to przecież i w tak zwanych tradycyjnych kościołach niby są jakieś reformy. Przecież w kościele katolickim po reformacji był czas, pamiętacie czego? Tak zwanej kontrreformacji. I niby wiele się zmieniło, ale tak naprawdę rdzeń, korzeń pozostał ten sam. Sposób myślenia pozostał ten sam. Na czym polega ten sposób myślenia? Że właśnie świętość się osiąga przez doskonalenie się w cnotach, doskonalenie się w dobrych uczynkach. Ale człowiek przebudzony ma zupełnie inny obraz rzeczywistości. Ma zupełnie nowe myśli. I te myśli polegają na tym, że on doskonale wie, że żaden dobry uczynek, że żaden heroizm z jego strony nie jest w stanie ani na milimetr przybliżyć go do świętości. Bo jego świętość nie zależy od dobrych uczynków. Bo to właśnie dobroć, bo to właśnie miłość, wszystkie owoce Ducha Świętego, one przychodzą jako dar od Boga, jako zdolności od Boga. I tylko przyjmując je wiarą, jesteśmy później zdolni do tego, aby czynić dobro. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Inna droga to jest tak zwana syzyfowa praca. Czyli to jest popychanie jakiegoś wielkiego głazu na górę, wpychanie. I chcesz robić dobre uczynki, ale te dobre uczynki i tak w którymś momencie, bo ci się noga podwinie, w którymś momencie znowu cię przywalą i znowu cię sprowadzą do parteru. A tylko wiara, głęboka wiara staje się dla ciebie motorem, źródłem siły, źródłem natchnienia, źródłem prostoty i lekkości czynienia dobra. I tylko głębokie, rzeczywiście przemyślane, przemodlone, głęboka społeczność z Bogiem, tylko ona jest w stanie sprawić, że dobro przychodzi ci po prostu od tak. Przecież wspomnijcie te momenty. Każdy z nas ma te tak zwane momenty. Kiedy Bóg przychodzi z niesamowitą łaską. Czasem to jest zupełnie niezasłużenie i nie rozumiesz i nie wiesz, dlaczego tak jest. Tak jak pogoda. Było duszno, było ciepło, tu nagle chmury i grzmoty, i deszcz. Albo chmury się zbierają, czekasz burzy i nagle się rozjaśnia i przychodzi słońce. Taki jest Bóg, nieprzewidywalny. Nieprzewidywalny. Dlatego wielu go nie rozpoznało. Bo kiedy przyszedł, przyszedł w sposób nieprzewidywalny. Wszyscy przewidywali, że jeśli Mesjasz ma się objawić jako król, to gdzie się urodzi? W domu króla, czyli w pałacu, w zamku. A gdzie on się urodził? W stajni, w oborze. Bóg jest nieprzewidywalny. Nieprzewidywalny. Kto może zgłębić? Kto może zrozumieć? Tak naprawdę w ciągu całego życia przecież nie jesteśmy w stanie zrozumieć doskonałej woli Bożej. Nawet w stosunku do naszego życia. Możemy coś przeczuwać. Możemy coś, zapomniałem polskiego słowa, predpolagać, czyli dzisiaj chyba nikt mi nie pomoże. Jak domyślać się, tak? Dzięki. Domyślać się właśnie. Możemy sobie projektować, że Bóg czegoś tam chce albo właśnie tak chce nas prowadzić. Ale czy możemy mieć stuprocentową pewność, że to właśnie tak Bóg chce? Tylko wtedy, kiedy Bóg realnie, kiedy Bóg bardzo mocno, bardzo głośno przychodzi i konkretnie mówi do ciebie. Albo w twoim wnętrzu, albo w twoim sercu, albo wykorzystuje do tego drugiego człowieka, żeby dać ci zrozumieć, że to jego wola, że to jego droga. Ale przecież te proroctwa, które słyszymy, te przekonania, które Bóg nam daje, najczęściej to są jakieś chwilowe doświadczenia. To są jakieś momenty naszego życia. I teraz, znając te momenty, jak bardzo jesteśmy uniesieni, kiedy Bóg nas tak mocno dotyka. I czujemy, że możemy góry, zaraz tutaj wyjdziemy i w ogóle wszystko poprzestawiamy w mieście. Tacy się czujemy. No ja nie wiem, może wy tak się nie czuliście. No ja nie jeden raz. Kiedy Bóg przychodził, ja czułem, że tam w Berdiańsku morze zamienimy z pagórkami. Pagórki pójdą tam, gdzie morze. Czułem, że wszelkie przeszkody spod nóg po prostu będą same uciekać, prawda? I to są te momenty, które Bóg ci daje jako momenty, które potwierdzają, że być z Nim, że służyć Mu, to jest coś o wiele większego, o wiele wspanialszego, o wiele bardziej pożądanego niż jakiekolwiek inne skarby świata. Przecież tak naprawdę, przypomnijcie sobie, co Paweł mówi w ogóle o nas jako o chrześcijanach. Co on mówi o sobie? co on mówi o apostołach. Mówi o tym, że właśnie nasza przedziwność, że jesteśmy dla świata po prostu kimś nierozumnym, że idziemy za Bogiem, który jest naszym Zbawicielem, który jest naszym Odkupicielem, który niby daje nam wszystko i to jest prawda. Ale często idąc za Nim na 100%, idąc za Nim do końca, doświadczasz tego, co jest tak jakby przeciwieństwem tego, o czym mówi Słowo. Jakby przeciwieństwem. Dlaczego? Zobaczcie, wielu chrześcijan złapało się w tą tak zwaną pułapkę. W pułapkę mówienia o tym, że przecież Chrystus wszystko już dla nas zasłużył, czyli musimy być wszyscy piękni, musimy być wszyscy zdrowi, musimy być wszyscy bogaci, musimy być wszyscy wpływowi, musimy być wszyscy. I długie lata od wielu chrześcijan to słyszeliśmy. I teraz popatrzcie znowu na postawę Pawła. Zobaczcie, o czym on mówi. Czy on mówił o tym, że musimy być wszyscy bogaci, że musimy być wszyscy zdrowi, że musimy być wszyscy wpływowi? Nigdy ani jednym słowem Paweł o tym nie powiedział. A śmiem twierdzić, że Paweł był jednym z najbardziej gorliwych apostołów i najdziwniejsze jest to, że to jest właśnie ten, który z Jezusem, za Jezusem od początku nie chodził. Pamiętacie sytuację? Walczył, dokładnie. Pamiętacie sytuację, kiedy Paweł został apostołem? W jaki sposób Paweł został apostołem? Dokładnie. Ale zobaczcie, apostołem się stawało w jaki sposób? Każdy apostoł w jaki sposób stał się apostołem? Jezus podszedł do niego i powiedział, pójdź za mną. I za Pawłem, i do Pawła tak samo Jezus przyszedł. Spotkał go na drodze i powiedział, Szawle, jeszcze wtedy Saulus, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I tak dalej, i tak dalej. Znamy świetnie tę historię. Ale chcę wam przypomnieć, że do tych wydarzeń wydarzyło się coś jeszcze bardzo ciekawego. Dlatego, że 11 apostołów wymyśliło sobie, a najgorliwszy był Piotr w tym wszystkim, i powiedział, bracia, przecież jest napisane. Jest napisane. Czytaliście Dzieje Apostolskie, prawda? Tam zanim Piotr mówił głębokie rzeczy, czy może na początku mówił dosyć głębokie rzeczy, ale później przeszedł na cielesne rzeczy. Policzył i zobaczcie, często tak jest, że zaczynamy coś razem z Bogiem, zaczynamy coś w namaszczeniu, zaczynamy coś w wielkim błogosławieństwie, ale później coś po drodze tracimy, coś po drodze gubimy. I często dzieła, które zaczynają się bardzo duchowo, kończą się bardzo cieleśnie. Kończą się wielkimi problemami. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg pragnie, abyśmy zawsze w pokorze szli za Nim. I abyśmy zawsze swój rozum, swoje serce i swoją duszę, myśli naszego serca, abyśmy konsultowali, abyśmy sprawdzali, abyśmy przykładali do Słowa Bożego i rozumieli, że nie możemy rozumować po ludzku, kiedy rzecz idzie o dziełach Bożych. Amen? Piotr przestał czuwać. Piotr przestał czuwać. Piotr za bardzo się zapędził. I co powiedział? Bracia, jest nas 11. A powinno być ilu? Prawo i prorocy mówią o 12 pokoleniach. O 12. Dlatego co trzeba zrobić? Trzeba wybrać. I co zrobili, pamiętacie? Tam jest napisane, że wybrali dwóch. Wybrali dwóch. Postawili ich przed Panem, tych dwóch, którzy im się podobali. Postawili ich przed Panem i powiedzieli, a teraz, Panie, wybieraj. Postawili mu dwóch i powiedzieli, z tych dwóch, który ci się bardziej podoba. I co zrobili? Losowanie. Teraz zobaczcie, rzucili tak zwany żrebiej, tak? Jedni tłumaczą kości, drudzy tłumaczą losy. Czyli co się stało? Wykorzystali do nowych dzieł Bożych. Tam, gdzie Jezus mówił o nowych bukłakach, tak? Pamiętacie? I mówił o nowej sukni, tak? O nowej odzieży. I o starych łatach i tak dalej. Pamiętacie to? I teraz zobaczcie. Oni stoją na progu czegoś naprawdę niesamowitego. Oczekują Ducha Świętego. I Piotr doskonale wie, że czekają na Ducha Świętego. Ale tak płomiennie się poczuł w tym zwiastowaniu, w tym kazaniu, że doszedł do tego, że Bóg na pewno to jest ten moment, kiedy Bóg chce dopełnić liczbę apostołów. I co się stało? I łatę ze starego ubrania, czyli stary bukłak, czyli stary sposób, stara metoda, starotestamentowa metoda. Tam w Starym Testamencie ciągle albo kapłani, albo królowie, pamiętacie, w wielu miejscach jest napisane, że ciągnęli losy, czy rzucali, prawda, rzucali kości, pytając Boga. I Bóg tak odpowiadał. Ale Bóg chociaż jest wczoraj i dziś i ten sam na wieki, to jednak kiedy przychodzi pełnia czasu, Bóg znowu jest nieprzewidywalny. I dlatego 12 apostoł to nie był Maciej, którego przedstawili Bogu i powiedzieli, no to teraz z tych dwóch wybieraj. I los padł na Macieja. Tak, los padł. Ale Biblia cała, kiedy ją czytamy, zobaczcie, w tym jednym miejscu kończy w ogóle historię Macieja jako apostoła. Gdzieś jeszcze słyszeliście o Macieju apostole? Cisza. Nie ma. A Paweł na każdym miejscu, w każdym liście, w każdym wystąpieniu ciągle potwierdza, udowadnia i ciągle mówi o swojej tożsamości. Paweł z woli Bożej. Kto? Apostoł Jezusa Chrystusa. To znaczy posłany przez Jezusa Chrystusa. Bóg jest nieprzewidywalny. Nieprzewidywalny. I teraz zobaczcie, religia podpowiedziała apostołom, że trzeba zrobić tak. To jeszcze jak końcówka religijności. Ostatek religijności przed samym zstąpieniem Ducha Świętego. Ale zobaczcie, tak naprawdę jak bardzo musimy głęboko wnikać w Słowo, w swoje myśli, w swoje emocje, w swoje chodzenie z Panem i chodzenie za Panem, żeby nie zbłądzić. Tak wielu zbłądziło i do dzisiaj są pewni, że mają rację. I do dzisiaj są pewni, że to oni idą po drodze Pana. I o tym mówi cały list do Rzymian. Właśnie o tym mówi. Żebyśmy po prostu mieli świadomość tego, że musimy czuwać. Że musimy czuwać. Że musimy się wgłębiać w naukę, wgłębiać w Słowo, wgłębiać samego siebie, w swoje postawy, rozmyślać nad naszą chrześcijańską drogą, nad naszym chrześcijańskim życiem, nad naszymi chrześcijańskimi postupkami, jak to jest, postępowaniem. Nad naszym chrześcijańskim postępowaniem. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy rozumieli, że Bóg jest nieprzewidywalny. I tam, gdzie my liczymy, że On jutro będzie, niekoniecznie jutro musi być. Może być tam dziś, a może nas tam dziś nie ma, a tam właśnie dzisiaj powinniśmy być. Dlatego właśnie tyle, tak dużo chcę z wami, tak mocno chcę z wami dzielić się właśnie tym słowem o rozumnym, o rozsądnym, o mądrym chodzeniu za Bogiem, o mądrej służbie Bogu, o tym, abyśmy zabiegali, abyśmy rzeczywiście przeżywali, abyśmy rzeczywiście modlili się o to, abyśmy prawidłowo rozpoznawali to Boże powołanie, którym Bóg powołuje nas. I te dary, które On nam daje, abyśmy rozwijali, abyśmy mogli służyć jeden drugiemu. I wiecie, można by długo jeszcze wracać do, szczególnie do tych trzech rozdziałów listu do Rzymian, 10, 11 i 12. Ja was zachęcam do tego, abyście w domu rozważali sobie, rozmyślali, szczególnie w tym czasie. Zbliża się ta ewangelizacja, labirynt. Ja myślę, że to nie jest, i ja wierzę głęboko, że to nie jest przypadek, że jesteśmy tutaj akurat teraz, przed tą ewangelizacją. I że akurat teraz mówimy i Bóg właśnie włożył z taką wielką siłą w moje serce to słowo o rozumnej służbie Bogu. Dlatego, że bardzo często, wiecie, możemy wykonywać coś dla samego dzieła. Możemy coś robić, możemy robić ewangelizację dla samej ewangelizacji. Ale jest rzeczą niesamowicie ważną, abyśmy rozumieli, czego w tym wydarzeniu Bóg oczekuje ode mnie. Bóg oczekuje od ciebie. Czego Bóg oczekuje? Ja wiem jedno. Na pewno Bóg oczekuje, że odstawimy, odłożymy, odrzucimy wszystko to, do czego się przyzwyczailiśmy. Wszystko to, co było wcześniej. Wszystko to, co było dawniej. I pozwolimy Bogu zadziwiać nas dzisiaj. Tak jak zadziwiał nas wcześniej. Amen? Przecież Ewangelia tak naprawdę, znaczenie tego słowa, to nie jest tylko wieść, dobra nowina mówiona przez anioła. Tak naprawdę niektórzy tłumaczą słowo Ewangelia zdziwienie. To jest zadziwiająca nowość. To jest taka nowość, że w ogóle nie miałeś pojęcia, że coś takiego możesz usłyszeć. Nie oczekiwałeś, że coś tak dobrego może wlecieć w twoje uszy. To jest właśnie Ewangelia. Przecież kiedy otworzyły się twoje oczy, kiedy otworzyły się twoje uszy dla prawdziwej Ewangelii, przecież wtedy powiedziałeś tyle razy: wow! I mówiłeś: Boże mój! No ja nie wiem, może ty nie mówiłeś, ale ja tak mówiłem. Dlatego, że czytałem niby tą samą Biblię. Miałem tę Biblię i czytałem jeszcze wtedy tysiąclatkę. I miałem tę tysiąclatkę od młodzieńczych lat. I czytałem ją naprawdę od młodzieńczych lat. I niby zgłębiałem, co tam jest napisane. I byłem zdziwiony, bo myślałem sobie, że coś dziwnego się stało. I mówiłem do Iry, o niektórych rzeczach mówiłem, że słuchaj, wcześniej tego tutaj nie było. No nie było. Byłem gotów dać sobie rękę uciąć. Że tego wcześniej tam nie było. Ale dlaczego? Dlatego, że kiedy się otworzył rozum, kiedy się otworzyło serce, wszystko stało się zupełnie nowe, wszystko stało się zupełnie inne, wszystko stało się zupełnie nieoczekiwane. I kiedy idziesz za Bogiem, z przyzwyczajenia przestajesz oczekiwać zadziwiających rzeczy. Przyzwyczajasz się, że no... Już, i wiecie, Żydzi też się przyzwyczaili. Już dawno nie było znaków wielkich. Już dawno nie było wielkich cudów. I dlatego, kiedy przyszedł Jezus, niewielu rozpoznało i zrozumiało, że to jest ten czas, że to jest ten właśnie, że to właśnie On. A ci, którzy zrozumieli, wiecie, co zrobili? Poszli do innych i powiedzieli: słuchajcie, spotkaliśmy Go. Czy to nie jest On? Chodź, zobacz, chodź, posłuchaj. Czy to nie jest ten, o którym mówią prorocy? O którym mówi Pismo? Ci, którzy się spotkali z Nim, nie mogli po prostu. Oni nie mówili: słuchaj, no może byś przyszedł na nasze spotkanie. Tam mamy takie spotkanko. Tam przyjdzie taki ciekawy człowiek. Taki Jezus przyjdzie. Nie. Oni po prostu przychodzili napełnieni. Przychodzili i mówili: słuchaj, takie rzeczy słyszałem. Słuchaj, jeszcze nigdy tego nie słyszałem. Słuchaj, wiesz co? Chcesz posłuchać? Chodź, posłuchasz. I on już chciał, nie chciał, ale zaintrygowany. Myśli sobie, co się stało z nim? Był normalny, nagle się zrobił nienormalny. Albo to jest coś przedziwnego, albo coś strasznego. I albo trzeba pójść, posłuchać, popatrzeć, żeby go ratować, żeby zrozumieć, jak go ratować z tej sekty. Albo trzeba pójść, posłuchać i może to rzeczywiście prawda. Przecież przypomnijcie sobie tych ludzi, którzy widzieli was właśnie w takim stanie, z którymi rozmawialiście właśnie będąc w takim stanie. Przypomnijcie sobie tych ludzi. Przecież nie mówiliście im jakichś uczonych rzeczy. Nie mówiliście, wtedy jeszcze prawdopodobnie tak z teologią to jeszcze mieliście nie za dużo do czynienia. Po prostu coś nowego usłyszeliście. I my wszyscy tacy jesteśmy. Dlaczego po czasie przychodzi nam jakaś ospałość, przychodzi jakieś rozczarowanie, jakieś zrezygnowanie, jakieś przyzwyczajenie, jakaś już rutyna? Dlatego, że jest wielkie niebezpieczeństwo. Łatwo od wiary przejść do religii. Bardzo łatwo, zaczynając w wierze, zakończyć w religii. Bardzo łatwo. I będąc w religii, niestety, można być święcie przekonanym, że się żyje wiarą. Amen. To jest właśnie tragedia. To jest właśnie tragedia tych ludzi, którzy weszli w religię. I to jest niebezpieczeństwo, które czyha tak naprawdę na każdego z nas. Dlaczego? Dlatego, że diabeł co robi? Jak lew ryczący. Ryczący dlaczego? Bo jest głodny. Ale jak jest głodny, to krąży i patrzy. Gdzieś jakąś słabą owieczkę albo jakąś słabą ofiarę chce sobie upatrzeć. No bo... nie myślmy sobie, że lew to jest takie niesamowite zwierzę, że on w stadzie wybiera sobie, czy ktokolwiek, czy szakal, ale no tutaj słowo mówi w tym miejscu akurat o lwie ryczącym. Zazwyczaj każde zwierzę hiśne, drapieżne, co robi? Wybiera ze stada kogo? Najsłabsze. Najsłabsze. Najłatwiejsze do upolowania. I taki jest diabeł. On poszukuje słabości. On poszukuje słabości. I chociaż Paweł mówi, że słabością swoją będę się chlubił, to dlaczego? Nie dlatego, że jestem albo śniadaniem, albo obiadem, albo kolacją dla szatana. Ale dlatego, że w słabości mojej objawia się wielka moc Boga, kiedy to On chroni mnie, kiedy to On mnie strzeże, kiedy to On mnie uprzedza, kiedy to On mocą swojego ducha, kiedy to On swoim słowem zabezpiecza to terytorium, na którym jestem, aby diabeł jako drapieżnik nie mógł mi nic zrobić. Ale to nie znaczy, że mogę założyć ręce albo założyć nogę na nogę i czuć się bezpieczny, czuć się, nawet bezpieczny to nie jest dobre słowo, ale czuć się po prostu taki rozsłabiony, jak to powiedzieć po polsku? Jak wyluzowany, o, to jest świetne słowo. Wiecie, wielu spotykamy w życiu takich wyluzowanych chrześcijan, którzy mówią: Halleluja! Bóg mnie zbawił! Już nic nie jest w stanie mnie oderwać od miłości Boga. To jest prawda. Nic nie jest w stanie oderwać cię od miłości Boga. Oprócz jednej rzeczy. Ty możesz sam odejść. Ty możesz sam zatrzymać się. Wystarczy, że się zatrzymasz. Bóg będzie szedł. Bóg jest w ciągłym ruchu. Bóg ciągle idzie do przodu. Nasz Bóg nie jest Bogiem statecznym. Nasz Bóg jest Bogiem dynamicznym. Amen? Nasz Bóg to jest siła. Nasz Bóg to jest wielki Bóg, potężny Bóg. To jest wojownik. Dlatego jest ciągle w ruchu. I wszyscy ci, którzy w którymś momencie wyluzowali się, a przypomnijcie sobie chociażby Dawida. Walczył, zwyciężał. Wszyscy go znali i kochali. Aż nagle, pewnego dnia, Dawid, nie będąc jeszcze królem emerytem, powiedział sobie: emerytura. Odpocznę sobie. Niech chłopaki młodsi idą, tam walczą. A ja się wyluzuję. No i się wyluzował. Amen? Wyluzował się. Bóg pragnie, aby nasza służba była rzeczywiście rozsądna, rozumna, roztropna, mądra. Co to znaczy? W prostocie. Religia nigdy nie jest w prostocie. Religia nie cierpi prostoty. Religia musi mieć wszystko poukładane. Religia musi mieć wszystko napisane. Tam czarnym drukiem, tam czerwonym. I wszystko, co masz zrobić, wszystko, co masz powiedzieć, jak ma wyglądać twoja postawa i tak dalej. Natomiast wiara pozwala być wolnym. Amen? Dlatego, słuchajcie, tyle miejsc jeszcze miałem do zaproponowania. Halleluja! Wierzę, że Bóg naprawdę działa pośród swojego ludu. Amen? Wierzę, że Bóg nie po prostu tak posyła nas jeden do drugiego, abyśmy umacniali naszą wiarę. Ty moją, a ja twoją. Jakże trudno byłoby nam tam, w Ukrainie, tam w Berdiańsku, służyć tak, jak służymy, gdyby nie było waszych modlitw, gdyby nie było waszej wiary, gdyby nie było waszej towarzyszenia, poddierżki, jak to powiedzieć po polsku? Wsparcia. Dzięki. Gdyby nie było waszego wsparcia. I wierzę głęboko i każdym razem, kiedy przyjeżdżam, modlę się o to i pragnę tego, aby każde nasze spotkanie, każde nasze rozmyślanie nad Słowem, aby coś zmieniało w twoim życiu. Aby coś zmieniało, coś przewracało w twoim myśleniu. Aby coś nowego odkryło w twoim doświadczeniu społeczności z Bogiem. Aby dało ci jakiejś nowej siły, jakiejś nowej nadziei, jakiegoś nowego światełka. Nie w tym sensie, że to akurat mój przyjazd jest taki niesamowity i akurat kiedy ja przyjeżdżam, że to jest jakieś niesamowite wydarzenie. Z jednej strony. A z drugiej strony dla mnie to jest zawsze niesamowite wydarzenie. Wiecie, można na oko, kiedy wstajesz rano, patrzysz w lusterko, można na oko patrzeć po prostu, ile tam śpiuchów jest, czy dobrze tam rzęsy podmalowane, czy się kręcą, czy się nie kręcą i tam jeszcze czy pryszczy nie ma. Można tak podchodzić do życia. A można patrząc w lusterko mówić: Boże, jak zadziwiające jest Twoje dzieło. Pomyśleć sobie o swojej siatkówce, rogówce, tam o tych wszystkich kryształkach, nawet jeszcze popatrzeć na swoje ręce i powiedzieć: Boże, jak niesamowite jest to, że każdy mięsień za coś odpowiada, że i paznokcie są do czegoś, nie tylko do obgryzania, że wszystko ma swój sens, wszystko ma swoje miejsce, wszystko ma swój cel, że tak niesamowicie stworzyłeś mnie. Można do wielu rzeczy, wiecie, podchodzić na dwa różne sposoby. Można w te dni, ja sam nie jestem też od tego wolny, można w te dni mówić: o, deszcze, burze, zmienia się ciśnienie, zmienia się pogoda, o, jak jest słońce, to można mówić: o, jak gorąco, gdzie tu jakiś klimatyzator, czemu u nas taki klimat, a z klimatyzatora jakby pachnie jakimś grzybem czy czymś tam już pewnie dawno nieodświeżany. I wiecie, można szukać dwóch rzeczy w życiu. Można szukać cudów, które nigdy nie przestają się dziać wokół nas. I można szukać problemów, które nigdy nie pozostawiają nas w spokoju. Amen? Ale w zależności od tego, na co zwracasz uwagę, tak i żyjesz, w takiej atmosferze żyjesz. Jeśli ciągle patrzysz na problemy, trudności, wszystko to, co ci przeszkadza, to i taka atmosfera wokół ciebie. To ciągle jest coś nie tak. A jeśli patrzysz na to samo, co cię otacza, zupełnie z innej strony, jako dar, jako łaskę od Boga. Kto z was czuje tutaj powietrze? Nie, ja nie mówię o perfumach tam, o tym. Ale zobaczcie, przecież oddychamy. Wielu z nas już po wiele lat oddycha tym powietrzem. I często się o tym, nawet nad tym nie zastanawiamy. Ale jaki to jest niesamowity cud, że możemy oddychać, że to nas trzyma przy życiu. Że to właśnie powietrze sprawia, że wiele procesów w naszym organizmie zachodzi i ma miejsce. Amen? Można o tym nie pamiętać. Można o tym nie mówić. Można na to nie zwracać uwagi. Ale wtedy jesteśmy bardzo niewdzięczni Bogu. Bardzo niewdzięczni Bogu. I dlatego w każdej służbie, cokolwiek by się działo, po prostu po pierwsze, zachowaj prostotę serca. Po drugie, zachowaj wiarę i bój się religii. Po trzecie, w pokorze myśl zawsze o sobie tak, jak myśli o tobie Bóg. Ani mniej, ani więcej. Amen? Wstańmy, będziemy się modlić. Będziemy się modlić o prostą rzecz. Nie po prostu, żeby nasza służba była rozumna, żeby nasza służba była mądra, ale będziemy się modlić o to, aby Duch Święty dotknął każdego z nas. Nie jednorazowo, ale dotknął każdego z nas tak mocno, żebyśmy na całe pozostające życie zapamiętali, jak niesamowita jest Jego łaska, jak niesamowita jest Jego obecność. Teraz otwórz swoje serce przed Panem. Wylewaj to wszystko, co jest w Nim. I radość, i trudności, i jakiś smutek, i jakieś zwątpienia. Mów Mu o wszystkim. Tylko nie skupiaj się na jednym. Nie skupiaj się tylko na problemach. Mów i o jednym, i o drugim. I o tym, jak bardzo Ci jest trudno, kiedy przychodzą trudności, ale jak bardzo jest Ci dobrze, kiedy widzisz, że On ingeruje, kiedy widzisz, że On przychodzi, kiedy widzisz, że On nie zostawia Cię samego. Panie, dziękuję Ci za ten czas, który nam dajesz. Czas przebywania na tej ziemi. Dziękuję Ci za każdego człowieka, którego spotykamy. Dziękuję Ci za każde wydarzenie niesamowite, które się dzieje w naszym życiu. Dziękujemy Ci za wszystkie trudności i chcemy Cię prosić, aby nasza służba rzeczywiście była przemyślana każdego dnia. Aby nasza służba rzeczywiście była służbą mądrą. Aby nie była religijnym poszukiwaniem swojej sprawiedliwości przed Tobą. Ale aby była rzeczywiście chodzeniem w wierze. Chodzeniem po wodzie. Aby była prawdziwie życiem silnej wiary. Aby zdwigały się góry, te, które wydają się nie do przejścia, te, które wydają się niemożliwe do pokonania. Aby po prostu ustępowały spod nóg przy Twojej obecności. Boże, nie tylko chcemy widzieć, nie tylko chcemy przeżywać Twoją chwałę, ale chcemy się przyczynić do tego, aby Twojej chwały było więcej na tej ziemi, aby było jej więcej w Lublinie, aby było jej więcej w Berdiańsku, wszędzie tam, gdzie nas stawisz, gdzie nas posyłasz, o Panie, abyśmy rzeczywiście byli wiernymi świadkami Twojego zmartwychwstania, wiernymi świadkami Twojej mądrości, Twojej miłości, Twojej łaski. Niech nas dotyka każdego dnia moc Twojego Ducha i niech nas odnawia każdego dnia Twoja obecność, o Panie. Abyśmy zawsze szli za Tobą i nadążali. Abyśmy zawsze widzieli Twoje działanie, o Panie. I zawsze rozumieli, dokąd podążasz. W jakim kierunku nas prowadzisz. Abyśmy mogli być uczestnikami Twojej chwały. Nie oczekując chwały w niebie, już tutaj na ziemi byli rzeczywiście uczestnikami Twojej chwały. Dotknij, Panie, naszych serc. Dotknij, Panie, naszych serc. I napełniaj nas. Napełniaj nas. Niech się odnowi w nas Twoja radość. Niech się odnowi w nas Twoja nadzieja. Niech się odnowi w nas moc Twojego Ducha. Abyśmy nie byli po prostu pustosłowiącymi, tymi, którzy mówią puste słowa. Ale aby była głęboka treść w każdym słowie, które wychodzi z naszych ust. Aby była głęboka treść w każdym uczynku, w każdym postępowaniu, w każdej decyzji, którą podejmujemy. Abyśmy byli o wiele mądrzejsi, o Panie. Abyśmy byli o wiele pokorniejsi. I abyśmy byli stale, o Panie, pod Twoim prowadzeniem. Prowadzeni przez Twoją łaskę. Prowadzeni przez moc Twojego Ducha. Chcę Ci dziś dziękować, o Panie, za to, że tak cudownie prowadziłeś każdego z nas przez wszystkie dni naszego życia i za to, że doprowadziłeś nas do poznania Ciebie jako żywego, prawdziwego Boga. I polecamy dzisiaj Tobie, o Panie, ten czas, nie tylko ten czas ewangelizacji w labiryncie, ale ten czas, który jeszcze przed nami, ten czas, który Ty wyznaczyłeś jako bieg, który mamy ukończyć. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, niech każdy z nas dobiegnie do mety. Niech każdy z nas ukończy bieg i niech każdy z nas otrzyma wieniec zwycięzcy. W imię Jezusa Chrystusa. Niech tak będzie. Amen. Amen. Jeśli ktoś będzie potrzebował modlitwy, jak zawsze my z Irą jesteśmy do Waszej dyspozycji. Niech Was Bóg błogosławi. Chcemy Was prosić też, abyście modlili się w różnych naszych potrzebach, w potrzebach też Berdiańska. Chcę powiedzieć może to będzie trudne, to co teraz powiem, ale mamy możliwość technicznie wypróbować swoje rozumowe czy rozumne służenie Bogu. Jeśli ktoś jutro, prawdopodobnie w godzinach porannych, jeszcze nie wiem, czy od 9 czy od 10, między 8 a 9 prawdopodobnie, jest szansa, że przyjedzie ciężarówka po te rzeczy, które są w magazynie. Dlatego jeśli ktoś chce sprawdzić swoją rozumną służbę Bogu, to zapraszamy jutro w godzinach porannych. Będziemy tutaj czekali na tą ciężarówkę i załadujemy ją, oclimy i z wiarą odprawimy w stronę Berdiańska. Amen. Także zapraszam każdego, kto może, kto dysponuje czasem i głęboką wiarą. Niech Bóg błogosławi.